No i słyszymy się ponownie. Tu Radio Niepokalanów i audycja Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Marek Orzechowski, pokój i dobro. Dziś trzecia i ostatnia część opowieści o niemal 600-letnich dziejach Gawłowie i znajdujących się tam dworach i pałacu. Z dziennikarskiego obowiązku dodam, że w poprzedniej części na koniec wspomniałem o bardzo prawdopodobnej wizycie Fryderyka Chopina w gawłowskim dworze, być może w lipcu roku 1828. Nie ulega wątpliwości, że obecny pałac w Gawłowie nie był w historii jedyną rezydencją właścicieli tej miejscowości. Budowane tu siedziby zarządców zaczęto tworzyć już prawdopodobnie w średniowieczu, być może za sprawą cytowanej wcześniej pani Przejki, wdowy po jednym z możnowładców. Wygląd tej siedziby wzniesionej jeszcze w połowie XIV wieku nie jest niestety znany, bo nie zachowały się jej żadne opisy. Ale była to z dużym prawdopodobieństwem budowla konstrukcji drewnianej. Kolejna siedziba właścicieli dóbr Gawłowo, siedziba, którą wzniósł lub odbudował Jan Mżurka, mogła być bardziej okazalsza, zważywszy, jeśli przypomnę, iż Mżurka był bardzo bogatym, że tak powiem, rządzącym, bardzo bogatym mieszkańcem tych okolic. Być może była to także budowla o cechach obronnych, a więc drewniane elementy mogły być uzupełnione ziemią i kamieniem. Jak wyglądały siedziby właścicieli Gawłowa z XIX wieku, czyli Landskorońskich, Skarżyńskich i Pruszaków? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo niejednoznaczna. Nie ma żadnych opisów, rysunków, a tym bardziej zdjęć dworu w Gawłowie za czasów wspomnianych właścicieli. Przyglądając się jednak okolicznym siedzibom ziemiańskim, takim jak choćby dwór w Kątach, który powstał w pierwszych latach XIX wieku, można pokusić się o taką tezę, że pierwsza murowana siedziba właścicieli Gawłowa mogła powstać w tym samym czasie co dwór w Kątach, a więc mogła być budynkiem murowanym. Choć równie dobrze wspomniani wcześniej gawłowscy włodarze mogli mieszkać w dworze drewnianym, choćby takim jak ten, który znajduje się w Szczytnie niedaleko Żelazowej Woli. Nie wiemy także, czy kolejne siedziby ziemiańskie w Gawłowie powstały w miejscu swych poprzedników, czy też zupełnie gdzie indziej. Nie wyjaśnia tego ani zachowana mapa majątku Gawłowo z końca XIX wieku, ani oględziny piwnic i fundamentów obecnego pałacu, pomimo że te noszą ślady licznych zmian. Tak naprawdę pierwszych pewnych wiadomości o tym, jak wyglądała siedziba właścicieli Gawłowa, przynoszą pierwsze fotografie, a te fotografie powstały przed I wojną światową. Widać na nich, co ciekawe, że dzisiejszy pałac wówczas był dworem. Murowanym dworem, który chyba się trochę zmienił, a powodem tej zmiany były wydarzenia z I wojny światowej. Otóż w roku 1916 Sochaczew i okolice znalazły się na linii frontu walk niemiecko-rosyjskich i sam Sochaczew i okolice były bardzo mocno zniszczone. I wspomniane zdjęcie dworu w Gawłowie pokazuje ów dwór niestety bardzo mocno zniszczonym. Pewnie, choć do końca nie ma na to dowodów, kolejni właściciele, a pod koniec wieku XIX był nim hrabia Łubieński, zdecydował się na jego przebudowę. Tylko pytanie, czy przebudowę polegającą na tym, że rozebrano dwór do fundamentów i postawiono zupełnie nowy budynek, czy też przebudowano dwór w Gawłowie, dobudowano piętro i tak oto powstał pałac, który można dziś oglądać w Gawłowie przy ulicy Gawłowskiej 148. Nie jest to do końca pewne, tak czy inaczej te niuanse być może uda się wkrótce jakoś wyjaśnić. Być może nowe dokumenty wypłyną, nowe źródła, choćby fotograficzne, pozwolą to, że tak powiem, wyjaśnić. Wrócę jednak do samego hrabiego Łubiańskiego. Hrabia Władysław Łubieński, herbu Pomian, nabył dobra Gawłowo i okoliczne ziemie w roku 1892. No i wrócę do tej hipotezy, zaczyna przebudowę tegoż miejsca. Jednak nie jest tutaj właścicielem zbyt długo. 29 listopada 1919 roku majątek nabywa Maksymilian Haydn-Wurzel. Natomiast Potem pojawia się tu Konstanty Blumtryt, przemysłowiec, który ma fabrykę pończoch w Warszawie i wszystko wskazuje na to, że to jemu możemy przypisać ideę budowy dzisiejszego pałacu w Gawłowie. Pałac w Gawłowie to budynek neoklasycystyczny, piętrowy, podpiwniczony, murowany z cegły, otynkowany i pomalowany na biało. Widać w nim nawiązania do cech budowli eklektycznych. Przypomnę, że greckie słowo eklektikos oznacza wybierający, czyli kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli w sposób swobodny, często wielu niezgodnych ze sobą elementów wybranych z różnych stylów architektonicznych. Podstawowym budulcem, z którego powstał pałac w Gawłowie, była czerwona cegła. Powstał pałac na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu o bardzo regularnej bryle. Wewnątrz znalazła się centralna sień o podwyższonym o 3 stopnie salonie na osi budynku, zamknięta od strony ogrodu. W pierwszej części znalazły się dwa salony trzyokienne, poddasze nakryto dachem czterospadowym. Po łacie dachu pokryto dachą ceramiczną, tak zwany strop odcinkowy Kleina. Budynek posiada elewację frontową siedmioosiową z trzyosiowym płytkim ryzalitem umieszczonym centralnie, zwieńczonym trójkątnym szczytem z eliptycznym pionowym okienkiem w jego polu. W poziomie parteru znalazł się ryzalit poprzedzony zabudowaną sionką dźwigającą otwarty taras na wysokości piętra. Owa sionka, ów taras otoczony jest balustradką. Powiem tylko tyle, że całość budynku skomponowana została w duchu klasycyzmu. Kubatura budynku wynosi 3050 m sześciennych, zaś powierzchnia użytkowa 777 m. Przy pałacu założono park w angielskim stylu o powierzchni niemal 5 hektarów z trzema stawami, z których największy o symetrycznie ukształtowanym względem osi poszerzeniem ma około 0,2 hektara. Pozostałe dwa stawy dziś są poza terenem majątku i powolutku wysychają. W północnej części parku parkowego usytuowano prostopadle poprowadzone do siebie aleje grabową i świerkową. Poprowadzona w latach 70. minionego stulecia inwentaryzacja stwierdziła funkcjonowanie tutaj aż 50 gatunków drzew i krzewów bardzo wyjątkowych, bo są tutaj klony, ale są też robinie akacjowe, świerki, lipy, kasztanowce, wiązy, topole i leszczyny. Wiele z nich miało podówczas 100 i więcej lat. Jeśli tam będziecie, poszukajcie bardzo spektakularnie wyglądającego 200-letniego grabu o średnicy niemal 300 cm. Warto zauważyć, że obok klasycystycznej bramy wjazdowej po prawej stronie prawdopodobnie w XIX wieku powstała kapliczka maryjna. W zasadzie jest to kapliczka słupowa, a więc w formie prostopadłościanu ze statuą patronki lub patrona w górnej części, zwieńczona metalowym krzyżem. Zwrot w zasadzie zasiewa jednak pewną wątpliwość. Zwykle figura umieszczona jest w zamkniętej wnęce, w przeszklonej, a tutaj stoi jakby w takim amfiteatrze. Figura, podobnie jak i cała kapliczka, została ostatnio w bardzo piękny sposób odrestaurowana. Co działo się z majątkiem Gawów między wojnami? Przypomnę, najpierw władał tutaj Władysław Hrabia-Łubieński, potem Maksymilian Haydn-Wurzel, no i wreszcie Konstanty Blumtryt. Blumtryt umiera w latach 30. W roku 1934 dobra Gawłowo zostają przepisane jego potomkom, Władysławowi, Wacławie oraz Henryce. W takim stanie majątek zastaje II wojna światowa. Warto zauważyć, że naprzeciwko pałacu, przy dzisiejszej ulicy Gawłowskiej, Blumtryt zbudował bardzo dobrze działającą przed II wojną światową fabrykę pończoch i wszelkiego rodzaju wyrobów pończoszniczych. Fabryka ta funkcjonowała jeszcze podczas okupacji, tyle tylko, że jej profil nieco się zmienił. Obok wyrobów pończoszniczych produkowano również tkaniny na potrzeby wojska. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz związana z Gawłowem. Otóż w rejonie majątku Gawłów podczas II wojny światowej, dokładnie rzecz biorąc w drugiej połowie roku 1944, Niemcy zbudowali obóz dla przymusowych robotników. Skąd przymusowi robotnicy? Robotnicy ci budowali fortyfikacje i kopali umocnienia polowe, które miały zatrzymać nacierające wojska sowieckie ze wschodu. Wśród kopiących okopy i budujących fortyfikacje znajdowali się także franciszkanie z Niepokalanowa, o czym mówiłem w jednej ze wcześniejszych audycji. Niestety nie wiadomo, w którym miejscu dokładnie był ów obóz, podobnie jak nie wiadomo, w którym miejscu znajdował się cmentarz z I wojny światowej. Cmentarz, w którym pochowani byli żołnierze niemieccy, a także, co jest raczej bardzo pewne, siłą wcieleni do armii niemieckiej Polacy. Nie wiemy tego, cmentarz został rozparcelowany, zwłoki przeniesiono. Być może także tę kwestię uda się za jakiś czas rozwiązać. Po II wojnie światowej majątek został rozparcelowany, a w pałacu swą siedzibę znalazł Dom Pomocy Społecznej, który na początku nazywany był Domem Starców. I tutaj warto zauważyć, że nazwa ta była nieco myląca, bo zdecydowaną większość pierwotnych pensjonariuszy stanowili uchodźcy z Warszawy oraz ludzie młodzi. Dom Pomocy Społecznej funkcjonował w pałacu przez długie lata, tak naprawdę aż do roku 2014, kiedy to, mimo że w dobrym stanie funkcjonujący obiekt, trzeba było przenieść do obiektu większego, w którym łatwiej było zajmować się podopiecznymi. Ja przypomnę, że obiekt nowy, Dom Pomocy Społecznej, znalazł miejsce w Młodzieszynie. Przez długie lata, aż do roku 2018, pałac w Gawłowie stał pusty. Był niestety szabrowany, wynoszono elementy wyposażenia. Dopiero zakup tego miejsca przez prywatnego przedsiębiorcę, który stworzył w tym miejscu fundację, spowodował, że pałac uratowano. Pałac działa, a działająca przy nim fundacja organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalno-historyczne. Miejsce stało się miejscem spotkań lokalnej społeczności i taka była inicjatywa. Zachęcam do odwiedzin pałacu w Gawłowie. Warto tam przyjść, popatrzeć, zjeść coś dobrego, ponieważ funkcjonuje tam bardzo smaczna restauracja. To tyle w trzeciej i ostatniej części opowieści o siedzibach ziemiańskich i szlacheckich w małym podsochaczewskim Gawłowie. Dziękuję, że byliście ze mną. Marek Orzechowski, pokój i dobro. Pozdrawiam i zapraszam na następne audycje.